Jestem w ogóle pełna radości i pełna podziwu, że rzeczywiście w tych czasach, w których ja już jestem bardzo zmęczona smutkami ludzkimi, bo już tak pracuję w tych smutkach ludzkich od wielu lat, ciągle widzę, że rośnie tu, tam jakieś grono, jakaś grupa ludzi, którzy chcą znormalnieć to, co tak bardzo znienormalniało w ostatnich czasach. I jeśli jeszcze praktycznie działam w psychologii, to zawsze motywuje mnie taka myśl, no dobra, jesteś zmęczona, ale może jeszcze komuś coś możesz pomóc. No to jak możesz? Odmówisz ty komuś, a kiedyś w innej sprawie odmówi ktoś twojemu dziecku? Nie, to się mobilizuj, pracuj. Bo rzeczywiście jest to teraz chyba bardzo, bardzo potrzebne. Smutno się zrobiło w tym świecie. Pamiętam, że profesor, pierwszy mój autorytet, profesor Kulczycki z Instytutu Psychologii, zawsze mówił z akcentem jeszcze lwowskim, kuliżanki, świat idzie sinusoidalnie i zawsze żyjcie tą nadzieją. Raz jest na górce, raz jest w dole, raz na górce, raz w dole. To samo było w historii literatury, tu romantyzm, tu przeciwstawne kierunki myślenia pozytywistyczne. I tak już będzie. Jak będziecie na górce, to ciągnijcie, żeby jak najdłużej górka trwała. A jak zacznie ten świat spadać w dołek, to ciągnijcie ten dołek do górki, żeby znowu była górka. Nie bądźcie bardzo wtedy, kulieżanki, smutne, bo ta górka tak czy tak będzie. Bo tak ten świat wygląda. Tylko możecie ją przyspieszyć. I powiem Państwu, że faktycznie od jakichś 20 lat, profesor już dawno nie żyje, ja tak sobie myślę, chyba teraz jesteśmy w tym dołku. No to ciągnijmy pod górkę. Wydaje mi się, że na początku, gdy byłam młodym psychologiem, miałam to szczęście i ułatwienie w moim wchodzeniu w ten zawód, że myślę, że myśmy wtedy byli na górce. To jest taki mały wstęp. Wszystkie nasze rozważania zmierzają do odpowiedzi na pytanie, czy bardziej ja, czy bardziej relacja, czy bardziej my. I naprawdę, obserwując i angażując się w sprawy moich pacjentów, a potem jeszcze badając to, bo ja równocześnie pracowałam na uczelni i byłam praktykiem, psychologiem, sprawdzając to w swoich badaniach uczelnianych, jestem absolutnie przekonana, że nie egocentryzm, że dawanie. Dzisiaj dawanie bywa traktowane jak frajerstwo. To, co ja powiem, to nie jest wiedza, którą zyskałam gdzieś na uczelni w czasie studiów. W ogóle prawie wszystko, co będę tu mówić, to mnie uczyli tego pacjenci przez tych 30 parę lat. Na kanwie zaczęłam pracować wiedzy uczelnianej, ale potem mnóstwo mi nauczyli ludzie. Na przykład jakieś 2 lata temu stwierdziłam, że właściwie każda wada człowieka, ta centralna, ta, co do której żona żali się na męża, mąż żali się na żonę, to ona gdzieś tam w zalążku wyrosła z zalety. Na przykład mąż jest pracoholikiem, ale kiedyś zaczęło się od pracowitości. Na przykład żona jest taka nadtroskliwa, nadopiekuńcza, opędzają się od niej i mąż, i dzieci, no bo to zanim któreś kichnie, to ona już biegnie z chusteczką do nosa. Jest smutna, bo tak kocha, a tak się opędzają. Ale przecież zaczęło się od troskliwości, a teraz jest nadtroskliwość. I tak jest z bardzo wieloma pozytywnymi sprawami, że przechodzi to, co kiedyś było dobrem, w to nad. Jako osoba wierząca, tak sobie nawet kiedyś pomyślałam, czy to nie jest takie wstrętne cwaństwo szatana. Jak już tu jesteś dobry, to ja cię chapnę, i wtedy będziesz naddawcą, wtedy będziesz pracoholikiem i wtedy już będziesz gorszy. Dlatego uważajmy, nie lansujmy naddawstwa, bo naddawstwo rozpieszcza drugą stronę. Bo jeśli żona dolewa alkohol mężowi, który pije i jeszcze dzieciom mówi, że tatuś usnął, bo ma chory brzuszek, to przecież tak naprawdę ona mu nie daje szansy na podniesienie się z nałogu. Ona rozpaskudza go w kierunku trwania w nałogu. No jeśli nałóg się ma, no to głupim trzeba być, żeby nie pić, skoro cały dom funkcjonuje, skoro dzieci mają co jeść, skoro żona pracuje na dwa etaty i na wódkę jest, no to tym bardziej będzie piło. Ile razy wspomnę ja o dawstwie, to myślę o dawstwie. O dawstwie często przepłaconym łzami. I łzami, gorszymi scenami rodzinnymi, po których ta żona jednak doprowadziła go do AA, czy syna na leczenie narkomanii. I o dawstwie będę mówić. Nie o naddawstwie, które nic dobrego nie przynosi. Wiele lat temu, bo w latach 70. poznaliśmy w Polsce, w środowisku psychologicznym, teorię profesora Kratochwila z Czech. Profesor, który był i praktykiem, i teoretykiem życia rodzinnego i życia małżeńskiego. Potem, po latach, gdy już wyniki swoje przedstawił, z jakichś plotek do mnie doszło, że zaczął współpracować z panią Ingrid Trobisz ze Szwecji, która nie robiąc takich statystycznych, takich hard metodologicznych, psychologicznych, nie wykorzystując takich metod, tylko pisząc bardzo kobiecą i miękką książkę, dochodziła do takich samych wniosków. Jak to się zaczęło, że ci państwo doszli do wniosku, że najbardziej naturalnym małżeństwem jest kobieta, która jest piastunką gniazda i jest mężczyzna, który jest głową rodziny. A dochodzili do tego w epoce, w której się wszystko zaburzyło. I kobiety już były wyemancypowane, kobiety często były wyżej wykształcone niż mężczyźni. Kobiety miały swoje własne oczekiwania, ambicje, aspiracje zawodowe, kulturalne, przeróżne. I wtedy właśnie profesor Kratochwil zaczął się zastanawiać, czy to słusznie wychowujemy ciągle z pokolenia na pokolenie dziewczynki na takie przyszłe mamusie, które są w kuchni i dają ciepło, a chłopczyków na takich kowbojów, rycerzy, co zarobią dużo pieniędzy, rzucą okiem na rodzinę i dalej zarabiają, zdobywają. Profesor Kratochwil zaczął się zastanawiać, czy my możemy dalej tak samo wychowywać kolejne pokolenia, bo może teraz to powinno być jakoś tak wymiennie, właściwie to do każdego ta sama i zamiennie funkcja może należeć. Patrzcie, on właściwie mógł być pierwszym genderowcem, ale badania robił bardzo uczciwie. I gdy ogłaszał je w całej Europie, bo był zapraszany nawet do Europy Zachodniej, choć granice były zamknięte i zawsze go chciano, gdy ogłaszał swoje wyniki badań, to sam wyrażał swoje zdziwienie. No ale mówi, no ale tak wyszło. Wyszło, że kobieta potrzebuje miłości. I to wszystko jedno, czy bizneswoman ze środka Londynu, czy biedna, skromna sprzątaczka z Rumunii. Kobiety potrzebują miłości, a mężczyźni potrzebują szacunku. Pamiętam konferencję, na której ktoś ze słuchaczy wstał, podniósł rękę i powiedział, no wszystko mi się do tej pory podobało, ale ja też potrzebuję miłości. I wtedy była rozmowa między profesorem Kratochwilem a tym słuchaczem. Oczywiście, że tak, mężczyźni, też potrzebujecie miłości. Ale mężczyzna mierzy poczucie bycia kochanym przez fakt, że mu żona zaufała. Przez fakt, że na całe życie wie, że ma ten parasol nad sobą. Czy będzie choroba, czy wojna, czy bieda, czy nieurodzaj, on się zaopiekuje i nią, i dziećmi. Oczywiście życzyć im by nie było takich wydarzeń, by mogli je uniknąć. Ale to nie o to chodzi, czy one będą, czy nie. Chodzi o to, że ona się chowa pod jego skrzydła. I wtedy mężczyzna czuje się kochany. No niestety współczesne kobiety bardzo rzadko tak dowartościowują mężczyzn. Coraz częściej się słyszy, sama sobie bez ciebie poradzę, dzieci sobie wychowam też bez ciebie, w dodatku jeszcze sobie poradzi, w dodatku w sądzie sędzina jest po jej stronie absolutnie, w dodatku jeszcze się zdarzy, że więcej zarabia, bo właśnie mąż jest od jakiegoś czasu poszukujący pracę. Więc właściwie mężczyznom zabrało się to coś, co było bardzo naturalne, że oni naprawdę chcieli, żeby byli szanowani przez swoje wybranki. Nawet Kratochwil wspominał, że stare przedwojenne zdjęcia ze ślubu, to stoi taki mężczyzna z wąsikiem, elegancki przy swojej kobiecie. A dzisiaj współczesny młody małżonek z tych zdjęć ślubnych, taki wystraszony wróbel. No, co nie znaczy, że wizualnie nieatrakcyjny. Bo rzeczywiście to jest strasznie trudno wchodzić dzisiaj w małżeństwo, będąc mężczyzną, wiedząc, co się teraz będzie działo. Teraz będziesz na patelni. Ile ty zarobisz? Czy twoje dzieci będą na narty do Austrii jeździć, czy też nie? A gdyby któremuś się w Cambridge zachciało studiować, będzie cię stać, czy nie? A jakie masz auto, a jak chodzi ubrana twoja żona? Jeden wielki strach. A kobieta ten strach podtrzymuje, bo jest on mało znaczący, skoro gdy wchodzi do domu po pracy, mówi, o świetnie, że jesteś, to rozwieź pieluchy. No niech to powie, ale za 20 minut. Niech powie świetnie, że jesteś, fajnie, że jeszcze jest zupa gorąca, usiądźmy, pogadajmy. A potem go poprosi, słuchaj, rozwieź te pieluchy, bo ten sznurek to w ogóle taki jest wysoko, że sobie nie radzę. No i taka jest pozycja mężczyzn, którzy generalnie we współczesności w różnych badaniach okazują się dużo bardziej zakompleksieni niż zakompleksione są kobiety. Ale my z kolei jesteśmy bardzo zmęczone. To już Kratochwil mówił o tym, że nam się bardziej przydaje pediatra, który odpowiednio nam będzie dawkować ile magnezu, ile potasu, bo my jesteśmy tak zmęczone, bo przejęłyśmy właściwie wszystko. Staramy się kontynuować to, co robiły nasze praprababcie, a oprócz tego, a zawodowa nasza czynność, a nasza aktywność, a aspiracje nasze kulturalne, a tamto, a owo. Także kobiety są bardziej zmęczone, a mężczyźni są bardziej zakompleksieni, bo się wszystko przewróciło do góry nogami. Mężczyzna przestaje być szanowany, a kobieta, nawet ta najbogatsza bizneswoman londyńska, w badaniach okazywało się, nie czuje się kochana. Kobieta potrzebuje się czuć kochana bez względu na to, ile osiąga w prestiżu społecznym, w finansach, które zarabia. Czyli kobieta straciła tą radość bycia kochaną, a mężczyzna stracił tą radość bycia szanowanym. I tutaj można by powiedzieć, czyli wszystkie jak tu jesteśmy, właściwie jesteśmy beznadziejni tacy sami, nie? Ta chce być kochana, każda tu siedząca i każdy chce być szanowany, choć często mówi skromnie, chodzi o szacunek. No oczywiście, że nie o tani szacunek. Chodzi o to poczucie, że się w niego wierzy. Różnie wyrażane. No więc właściwie bylibyśmy bardzo nudni, gdybyśmy wszyscy mieli dokładnie to samo i gdzie jakaś indywidualizacja naszych radości, celów, zmierzań, problemów. I właśnie o tej indywidualizacji, wkładając to w tę ogólną teorię, że kobieta ma być kochana, mężczyzna ma być szanowany. O tej indywidualizacji chciałabym powiedzieć. Jak to tam z tym? Ile nam dają? Godzinę, tak? No to bardzo dobrze. Dobrze. No to cichutko, bo teraz właściwie będę mówić to, co obiecałam księdzu Krzysztofowi, że będzie tematem naszego spotkania. Nawet coś zapiszę, ten temat przeczytam. To nie znaczy, że nie jestem przygotowana, tylko chcę dokładnie, żeby on zabrzmiał. Sens życia jako oferta dla innych. Proszę Państwa, do tej pory mówiłam o ofercie. Kobieta ma szanować mężczyznę i to dla niego jest wyraz bycia kochanym i motywujące to jest do tego, by ją kochać. A mężczyzna ma kochać kobietę, prawda? Czyli są to jakieś wzajemne oferty. Mężczyzna ma kochać kobietę. Drogi Panie, on nie może nas kochać, jeśli nie jest szanowany. Pamiętajmy o tym, bo to trzeba być chorym psychicznie, żeby kochać, dowartościowywać, wypieszczać kogoś, kto ciebie tak poniżył, że nie jesteś szanowany i przestajesz być naturalnie mężczyzną. Dlatego to jest tak zamienne. No i teraz opowiem, jak to w wyniku, na szczęście, na co mogę się powoływać, też badań, które robiłam pracując równocześnie na uczelni, ale głównie w wyniku pracy z pacjentami doszłam do tych myśli, którymi dzisiaj chcę się podzielić. malutki wstęp historyczny, jak to się w ogóle zaczęło, że latami do tych myśli dochodziłam, pracując z pacjentami. Zaczęło się tak, że poszukując pierwsze jakieś zahaczenie się o praktykę, tak na pół etatu, troszkę, no bo tu wrócę się na uczelni, zostałam, a koniecznie chcę być praktykiem, trafiłam do gabinetu, gdzie była wywieszka z nazwiskiem psychoseksuolog. I sobie myślę, kto jest psychoseksuologiem? Ja skończyłam studia 2 miesiące temu. Chyba nie mogłam takiej wywieszki sobie powiesić. Pedagodzy chyba też nie. Myślę, może ginekolodzy? No i z ciekawości zapukałam. Uroczy, młody, niewiele starszy ode mnie mężczyzna, który mi wszystko wyjaśnia, jest psychologiem. Jest psychologiem i skończył, to są lata, koniec lat 70., pierwsze studium seksuologiczne prowadzone w Warszawie przez profesora Imilińskiego dla psychologów, już skończonych psychologów, chyba pedagogów, dla lekarzy, ale tylko psychiatrów i ginekologów. I on był właśnie absolwentem tego pierwszego rocznika, który to studium podyplomowe skończył i wjechał, choć w ogóle był z Krakowa, wjechał do Wrocławia. No ale ja tak sobie szukam gdzieś na pół etatu, żeby tak zobaczyć, gdzie ja w praktyce się zahaczę i jakiegoś działania już właśnie w praktyce i pytam się, czy jemu mogę się do czegoś przydać. On mówi, no wiesz, nie do spraw seksuologicznych. No bo co ty wiesz, no jesteśmy w rzadku kilka miesięcy. Ja skończyłem ten kurs i tu sobie szczerze powiedzmy. Ale możesz się mi przydać do czegoś innego. Do czegoś bardzo ogólnego i bezpiecznego dla takiego młodziutkiego psychologa bez żadnej specjalizacji. Mianowicie, mówi ten pan, mam strasznie wielkie kolejki. Kolejki nawet roczne. No bo skoro pierwszy prawdziwy psychoseksuolog się pojawił na terenie Dolnego Śląska, no to nic dziwnego, że choć słowo psycholog i psychiatra to był wielki wstyd, no nic dziwnego, że jednak sporo tych odważnych się tam w kolejce poustawiało. I on mówi, jako psycholog jestem prawie pewien, że problemy seksualne to jest koniec góry lodowej, że one się często dzieją w wyniku zaburzonej relacji, niedogadania się, niezrozumienia, dominacji jednej ze strony, kompleksów drugich stron. I tak mi żal tych ludzi. Mi jest też głupio, mówi doktor Szczerba, bo tak się nazywa, mi jest też głupio, że takie kolejki do mnie, no wielki minister. A równocześnie żal mi tych ludzi, bo może niepotrzebnie są te kolejki. Może gdyby poprawili swoje relacje, to by stwierdzili, nawet czekając w tym zarejestrowaniu do mnie, że właściwie seks się sam poprawił. Więc spotykaj się z nimi i rozmawiaj tak o wszystkim i o niczym, o relacjach, o komunikacji. No bardzo taka łatwa praca na początek, prawda? Bo tak o wszystkim, nie mam jeszcze żadnej specjalizacji. Tylko że ci ludzie, te małżeństwa, często starsze ode mnie, te w ogóle, które się zgodziły na mnie, bo większość w ogóle nie chciała słyszeć o jakiejś tam młodziutkiej psycholożce, już wystarczy, że się odważyli do Szczerby wpisać. No, ale ci, którzy się zgodzili, to oni właściwie dominowali spotkaniami. Bo siedzę ja, oni naprzeciw i oni nagle się wyżalają za swoją przeszłość, za dziadka, za mamę, która była bardzo dominująca, za nauczyciela od WF-u, który na całe życie uczynił ze mnie 4 litery, a nie faceta, bo mnie zakompleksiał. Ja mówię, proszę Państwa, no ale my nie z tymi. No przecież ustaliliśmy, ja chciałam tą komunikację, relacje między wami, czytam to po nocach, dokształcam się. A oni dalej, że oni chcą się wypłakać za swój los. No i ja się wstydzę zarządzić przebiegiem spotkań terapeutycznych, tylko tak proszę, no to niektórzy się zlitowali. I teraz na czym polegała ta litość? Pani Basia mówi, proszę Panią, jak ja już w ogóle wpadłam w te szpony psychologiczne, to ja bym chciała się wyżalić. Pani jest młodsza ode mnie, może Pani w czymś pomoże, jak Pani nie pomoże, to ja się chociaż wypłaczę. Na pewno Pani nie zaszkodzi. Ja chcę w środę do Pani przychodzić i to co swoje całe życie przerabiać. Na to Gienek mówi, cwaniara, to ja chcę w piątek do Pani tak przychodzić. Na to ja byłam jeszcze większą cwaniarą i powiedziałam, okej, ale w środę rządzę ja. I gadamy o aktualnej komunikacji, relacji, to co chciał ode mnie mój szef. Dobrze. No i tak się zaczęło poznawanie tych par. jest któryś tam wieczór, to minęły dobre jakieś półtora roku już, jakiś tam wieczór, ja otwieram notatki, bo sobie wszystko ładnie notowałam, o na przykład pani Kasi, i taka jestem dumna, że ja to wszystko pamiętam, właściwie po co notatki, świetna jestem. Pamiętam. Ona żyła w poczuciu, że wszyscy mężczyźni są trudem. No i potem to jakoś tam się ciągnęło za nią. Ale nagle sobie myślę, zaraz, ale jej mąż, Kaziu, żył w poczuciu, że wszystkie kobiety są trudem. Łapie inną parę. Krystyna żyła w poczuciu, że tylko pracą osiągnie szczęście. A jej mąż, zupełnie inna rodzina, z innej półki społecznej, poznali się gdzieś tutaj we Wrocławiu studiując, on z wioski, ona z dużego miasta. Jej mąż miał ten sam problem, że tylko pracą osiągnie szczęście. Jakieś takie toksyczne hasła, w których żyli i tak wprost, nie wprost, w nastroju przekazywało się to w tych rodzinach. Myślę sobie, no nieprawdopodobne, jak ci ludzie się spotkali. Przecież nie mieli tych toksycznych haseł wypisanych na czole, a jednak gdzieś się jakoś spiknęli. No na to jeszcze sobie nie umiałam odpowiedzieć, jak oni się spotkali. Ale coś innego na razie mnie zainteresowało. Że z tego by wynikało, że małżeństwa łączą się na bazie podobieństw. Ja w czasie studiów psychologicznych nie miałam żadnego seminarium dotyczącego małżeństwa. Dopiero potem zaczęło się dziać. Ale jeśli coś się wspomniało, to co się mówiło społecznie w tych latach. Że małżeństwa łączą się na bazie różnic. Dopełniają się. A mi to wyszło, nawet jeśli tamto jest prawdą, że bardzo istotne jest to, że oni jakoś intuicyjnie się spotykają przez podobieństwo jakiejś słabości. Jakiejś takiej toksycznej matrycy, pesymistycznej, niedobrej, trudnej. No ale nie było tego nigdzie w literaturze, więc ja właściwie się bałam jakby z tego korzystać w tych moich spotkaniach. Ale sobie sama to coraz bardziej rejestrowałam, że to mi się właściwie potwierdza, aż przyszły tłumaczenia anglosaskie, a tam oni byli dużo bardziej rozwinięci w tej kwestii. No, że okazało się, że ja Freudem nigdy nie będę, bo nic nowego nie odkryłam, bo oni wiedzą to już od dawna. Ale mnie to nie martwiło, bo ja zawsze chciałam być bardziej praktykiem niż teoretykiem, więc to, że nie będę wielkim profesorem, mnie to nie zmartwiło. Natomiast pomyślcie Państwo, jak mnie ucieszyło, że gdzieś w poważnych książkach jest to potwierdzane, co tu na moim ogródku wrocławskim mi się sprawdza. No i teraz zostało pytanie, jak ci ludzie się wyczuwają? No i znowu szukałam, myślałam, kombinowałam i podam taki przykład, w którym właśnie pacjenci mnie tego nauczyli. To było malutkie miasteczko, w którym budowano dom kultury dla młodzieży. I był właśnie pierwszy Sylwester w tym domu kultury, jeszcze bez ścianek działowych. Sama młodzież to organizowała. Była dziewczyna w tym miasteczku ogromnie zakompleksiona w domu. Mówiła, że w domu to czuje się jak taki kopciuszek. Ona jest tylko do roboty, brat starszy to jest ho-ho-ho, siostra starsza to ho-ho-ho. Ona jest do niczego. Ta dziewczyna sobie to jakby nadrabiała bardzo umiejętnie, bo była urocza w klasie, była świetną harcerką, była życzliwa wszystkim słabouszom z matematyki, a sama miała duży talent matematyczny. Także ona już na zewnątrz nie czuła się kopciuchem. Ale co wchodziła do domu, to wiedziała, że jest dla rodzeństwa i dla rodziców najmniej ważna. Koleżanki ją zapraszają na tego Sylwestra. Ona się boi, że brzydka, że tańczyć nie umie, że to, że tamto, że owo. I chłopcy organizowali muzykę na podium. I nie było tej ścianki działowej między podium a szatnią. Także było widać, co się dzieje przy szatni. Boże, jak ta dziewczyna się bała dojść do tego stolika sylwestrowego. Jeszcze chciała uciec koleżankom. Nie chciała zdjąć płaszczyka. One ją ciągnęły z powrotem. To było widać. No w końcu zdjęła płaszczyk, ubrana bardzo skromnie, inne mini, biust prawie na wierzchu, a ona taka cała nieszczęśliwa idzie do tego stolika i po drodze się pyta koleżanki. Ty, a kto to jest ten? Wskazując na jednego chłopca. Przecież ona też widziała to podium. Jak się chłopcy na tym podium zachowywali? No wszyscy byli tacy, hej dziewczyny, ho, jakie laski, to tego nie widać na co dzień, będziemy się bawić. A jeden z nich z boku gdzieś tam ustawiał jakieś płytki, dmuchał, żeby nie była zakurzona. No w ogóle nie był na swoim miejscu. On zauważył ją, ona zauważyła jego. Więc żadne to wielkie odkrycie psychologiczne. Taki banał, który jakoś tak długo, długo mi siedział jako problem w głowie. Po prostu jest jakaś mowa ciała, taka, że swój swego przyciąga. Bo on się też kolegi zapytał, ty, kto to jest ta dziewczyna? Wyczuwają się ludzie o podobnym problemie. Ale zakochują się i pobierają nie na bazie tego. Na bazie wielu walorów, bo to jest normalne, że chcemy, żeby ktoś fajny był moim mężem. Czyli spełniał moje oczekiwania. Tylko, że te walory nie są żadną intymnością. To, że on wybiera ją, bo ona jest wysportowana, słucha tej samej muzyki, jest ambitna, inteligentna, planuje studiować, to wiedzą wszyscy sąsiedzi, że ona taka jest. I to, że ona wybiera jego, bo on jest inteligentny, bo słucha tej samej muzyki, bo też lubi ten sam sport i jeszcze wycieczki górskie. Cóż to za tajemnica? To nie jest żadna intymność. Kiedyś będzie między nimi intymność erotyczna. A ja uważam, że intymność psychologiczna jest tak samo ważna. Intymność psychologiczna to powiedzieć sobie, wyczuć to, że myśmy oprócz różnych walorów, że przystojny, że taki, że owy i zrobiłam wywiad wśród znajomych i wiem, że porządny i na przykład wierzący, że my mamy wiedzieć, że ta druga połowa jabłka, to poczucie, on jest z mojej gliny, to wyrasta z czegoś, co wyczuliśmy, szczególnie my, bo mamy coś podobnego. I teraz jakie z praktyki takie podobieństwa pamiętam. On i ona mieli ojców alkoholików. On mieszkał na wiosce, ona w dużym mieście. I jakoś tak się nauczył od dziecka, że jak widział, że tata z PKS-u wężykiem idzie w stronę wioski, to wołał do mamy, łapał małą córeczkę i uciekali. Jak się nie dało dalej, to do komórki, jak się dało dalej, to do cioci. Potem oczekiwali do nocy, gdy po awanturach, krzykach, po czaskaniach drzwiami, oknami ten tata usypiał, wracali. A rano zawsze tata był pokorny i przepraszał, że pił. I tak sobie radził ten chłopak od dziecka z faktem, że w każdej chwili może być poważne zagrożenie i niebezpieczeństwo w rodzinie. Ona też była córką alkoholika. Mieszkała na 4. piętrze w starej kamienicy bez windy. I koło 22 tata, który zresztą ją kochał, jeśli się awanturował, to tylko z mamą. I tata wracał do domu i wielokrotnie pijany. Mama kładła tą dziewczynkę spać koło 8 wieczorem. Ale dziewczynka sobie wykombinowała, już będąc małym dzieckiem, że ona będzie udawać, że śpi. Że ona poczeka, aż tatuś wróci. No i czekała. No i to było słychać, że tatuś wraca. Bo tu gdzieś upadł po drodze, tam się znowu przewrócił na tych schodach, potem z trudem otwierał te drzwi kluczem. Wtedy dziewuszka wyskakiwała, więc stawała między wchodzącym tatą a mamą, która z patelnią obronną wychodziła z kuchni. Wyskakiwała między nimi i mówiła, tatusiu, weź do tego pokoiku od razu. A ten pokoik to była taka mała kanciapka. I chciała, żeby tata się tam położył. Bo jak tata uśnie, to już rano będzie dobrze. A do mamusi mówiła, wracaj z tą patelnią do kuchni. Czego się ona nauczyła? Że jak jest zagrażająca sytuacja w rodzinie, to trzeba natychmiast działać. A on, że trzeba natychmiast uciekać. No i dochodzi do weseliska. Obie mamy ze swoimi dziećmi postanawiają, bo ojcowie już nie żyli, niezależnie postanawiają, że nie będziemy o tym opowiadać w tej nowej rodzinie, z którą się teraz łączymy, że to był alkoholik. Dobra, nie będziemy. A rodziny były urocze, wesele było huczne i jeszcze piękny prezent te rodziny wymyśliły, że przez pierwszy rok będą płacić comiesięczny wymiar kredytu za mieszkanie, które młodzi kupili, żeby się jakoś tak ustawili, a po roku przejmą to spłacanie już sami. No i znalazł się wujek Józiu z jednej rodziny, który tym wszystkim zawiadywał, która ciocia, który wnuk, który kto skąd, kiedy będzie płacił przez ten pierwszy rok, żeby to na dwie rodziny się rozeszło. I szło dobrze przez kilka miesięcy, aż nagle jest telefon. Telefon z banku, że nieopłacona jest ostatnia rata kredytu. I że tu właściwie za chwilę windykator przychodzi, że w ogóle im grozi wyrzucenie ich z tego mieszkania. A jakiś bardzo surowy bank, nie wiem jak to teraz wygląda. W każdym razie dowiadują się o tym telefonicznie. I teraz co się dzieje? Obok już małe dziecko w pokoiku. On ubiera czapeczkę, kurteczkę i wybiega. Ona jest przerażona. No, któraś ciocia musiała nawalić, a może błąd poczty, a może pomyłka, a może trzeba zadzwonić do Kaśki, która pracuje w tym banku. Może powie, że czy odwołania można pisać. Ona chce działać, a on olewa, myśli sobie. Znika. Ona zostaje, no i działa, dzwoni do Kasi, dowiaduje się, czy można przesunąć coś. Jest załamana postawą męża. Słuchajcie, ten mąż nie robi tego przeciwko niej. Przecież on wiele lat, zanim ją poznał, nauczył się, że jak jest problem, to trzeba na ileś godzin zniknąć, jakoś się otrząsnąć, potem wrócić, mieć nadzieję, że coś się rozwiąże, że tata nie będzie rano krzyczał. On po prostu realizuje skuteczny środek zaradczy, wyćwiczony przez wiele, wiele lat. A ona, wyskakując z tego domu, myśli sobie, ale szatrapa, Jezus, takie przeżycie. Z mieszkania nas mogą wywalić, a ta od razu, dzwońmy do cioci Kasi, do Basi, do tam spytajmy się na pocztę, co ona wyprawia. Przecież to jest wielki problem dla rodziny. A ona mi tak nad uchem bzyczy i bzyczy. On tak ją widzi, ale ona nie bzyczy nad uchem. Ona właśnie od dziecka się nauczyła, że jak jest wielkie zagrożenie, to trzeba natychmiast działać. I nawet dwie godziny udawała, że śpi, żeby zadziałać, gdy ten tata jednak wszedł pijany. Słuchajcie, zmierzam do tego, że każdy z nas, i ona, i on, oprócz tego, że płciowo jesteśmy charakterystycznie się różniący, kobiety chcą miłości, mężczyźni chcą miłości wyrażanej szacunkiem. Oprócz tego, pan z panią, ja z moim mężem, a jaka tego była treść, odkryłam dopiero 8 lat po ślubie w jakiejś tam rozmowie głębszej. My też się łączymy, nie tylko przez nasze walory, a przez jakieś podobieństwo słabości. Te słabości mogą być bardzo niewinne. Ja nie mówię, że to jest taka słabość, że ten był molestowany i tamten, ten, tamta, ten był bity i tamta była bita. Tą słabością może być coś, co kiedyś nazwałam kompleksem dzidziusia. Wykochana, wypieszczona, córka lekarzy, bogatych w danym miasteczku. Ona zawsze była takim dzidziusiem, ona tylko chciała być duza. A on zupełnie gdzie indziej, w gospodarce agroturystycznej swojej rodziny, najmłodszy z czterech chłopaków, kochany przez braci, zawsze wiedział, że on jest taki mały. On z wszystkiego się ostatni uczy, do szkoły ostatni wchodzi, na rowerku ostatni się uczy. No taka dzidzi. To też jest podobieństwem słabości, taki kompleks dzidziusia. Gdy poznałam tych ludzi, to on ten kompleks całą siłą chciał wyrównywać. Już w ogóle go nie było w domu. Taki pracoholik, który miał świetną firmę. I tak czy tak nie zaimponował rodzinie pierwotnej. Bo bracia mówili, ty wróciłbyś tutaj, więcej byś zarobił na agroturystyce, no. A ty ciągle jakieś studia kończysz i jeszcze ekonomistą jesteś, co ci to daje? A ona z kolei była tak pracująca w tym domu. Chciała być taką matką Polką, tylko że on nigdy jej za to nie pochwalił. Bo on był właśnie zawsze poza domem. Dlaczego chciała być taka? Bo zawsze mama jej mówiła, ty nie musisz nic gotować, ty nie musisz nic sprzątać, mamy pomoc domową, ty tylko się ucz, ty tylko się ucz. Słuchajcie, to jest drobny niby problem, ale podobna matryca. Matryca pod tytułem jestem dzidziusiem. Inna matryca, tylko pracą szczęście osiągniesz. Inna matryca, mężczyźni utrudnią kobietom życie. A z tej strony kobiety mężczyznom. Wiecie, jak mężczyźni w jednej opowieści utrudniali kobietom życie? Powołuje się na to bardzo gorliwie moja pacjentka i mówi, jak to tata pił. Rozumiem. Jak to dziadek zdradzał? Rozumiem. Tak mężczyźni utrudniają życie. Jak to pradziadek, kawał cwaniaka, poszedł se na wojnę i umarł. No. A ona została, ta kobieta, ta prababcia, z 12 dzieci. No to jak usłyszałam, że kawał cwaniaka, bo poszedł se na wojnę i umarł, to się zaczęłam pytać o innych mężczyzn. O brata tego dziadka, pradziadka, o brata tego dziadka. No i okazało się, że jeden pił, drugi bił, trzeci zdradzał, czwarty naprawdę harował, bo musiał. Ale ciekawe, ile tam panienek poznał w tym Londynie. Panienek poznał, jak im cały dom spłonął i musiał coś zrobić, żeby te dzieci miały gdzie żyć. No a to samo z kolei mówią ci mężczyźni o kobietach, że matka ojcu zatruła karierę, prababcia, babcia, dziadkom, pradziadkom. I dlatego zaczęłam sobie myśleć, że ci ludzie powinni wreszcie sobie powiedzieć, że oni mają podobną histerię w podobnej negatywnej matrycy. To, że tak powiem, odkrycie, choć brzmi to tak banalnie, ale to naprawdę wymagało jakiegoś czasu, żeby to teraz generalizować. Domknęło mi się, gdy się pojawiłam kiedyś w nocy na urologii. Ja nie wiedziałam, co mnie boli, bolało mnie strasznie. Gdzieś tu, mąż w Encyklopedii Zdrowia czyta, co jest tu, wyszło nam, że nic tu nie jest. No to skoro nic tu nie ma, to dlaczego nic tak boli? I jeszcze mam 40 stopni gorączki, no i wiezie mi gdzieś, Boże, to było coś strasznego. I w nocy mnie położyli na urologii. Okazało się, że kamica nerkowa i kamień zatkał jakiś przewód. W rodzinie tego nie było, także to nie jest jakieś genetyczne. No, akurat nie mi się coś takiego przyczepiło. Po dwóch dniach leżę na tej urologii i sobie spostrzegam i ze wzruszeniem myślę o czymś takim. Jakie to fajne. Wszystkie panie, a było razem 10 kobiet na tej sali, są tak mi pomocne, a wszystkie my mamy podobny problem generalnie pod tytułem urologia żeńska. Jedna pani mówi do mnie, dlaczego mąż przyniósł pani wodę wapienną? Jeszcze nie wiadomo, jakie pani ma kamyki, może wapienne. Ja sobie myślę, geniusz ta pani. No i od razu mąż przynosił jakąś tam neutralną. Druga pani mówi, co pani gada z tym grubym, małym lekarzem? On nic nie wie, tylko forsę chce mieć. Z tym wysokim, koło 12 tu przechodzi. Jak z nim pani kontakt nawiąże? Oj, to będzie pani dobrze prowadzona. Następne dane, nie? Inna mi mówi, gdybym miała mieć całe życie jakąś dietę, że najlepszym dietetykiem we Wrocławiu jest, na Dolnym Śląsku, jest ktoś w Wówku Śląskim i mi adres poda. Potem ja innym paniom to przekazuję. I wtedy sobie myślę, dlaczego my tutaj, mając tę samą słabość w tym ogólnym tytule urologia żeńska, tak się zaprzyjaźniamy. A małżeństwa, mając tę samą słabość, wyniesioną z tej matrycy przekazywanej nastrojami, słowami, wspomnieniami losów babci, dziadka. Dlaczego one się nie dogadują, te małżeństwa? Dlaczego nie tworzą koalicji siłaczy? Bo niejako my, te panie na urologii, właśnie stworzyłyśmy koalicję siłaczy. Każda słaba, a jednak jesteśmy bogatsze o wspólne działanie, ta działania takie, by przy pomocy medycyny opanować problemy nerkowe. I wtedy moją terapię zaczęłam prowadzić w takim haśle, słuchajcie, ja nigdy nie zrozumiem pani bólu tak, jak pani go rozumie. To są pani łzy, pani noce i pani lata. Pani będzie zawsze lepsza w tym bólu ode mnie. I nigdy pana bólu nie zrozumiem. Z tej samej przyczyny, a jeszcze z tej, że jestem kobietą, więc inaczej może odczuwam. Ale to, w czym mogę wam pomóc, to mogę wam pomóc w tym, by pan zrozumiał swoją żonę, a pani swojego męża. A warunki do tego macie doskonałe. Bo postaramy się znaleźć i sprawdzić to, no i właśnie to już sprawdzałam przez wiele lat, że wy się znacie na tej chorobie. Tak jak myśmy się znały, te wszystkie panie, generalnie już potem na problemach urologicznych, dobrych czy złych lekarzach na terenie Dolnego Śląska. Znacie się, bo wybieramy się w pary, nie tylko za nasze walory. Przystojna, miła, inteligentna, jeszcze jeździ na rowerze. ale wybieramy się też przez poczucie, że to jest ktoś z drugiej połówki jabłka. Czyli właściwie razem on i ona mogliby napisać wspólną książkę o niszczącym w pokoleniach w przeszłości i mnie aktualnie, o niszczącym jakimś smutnym przekonaniu. Na przykład, że mężczyźni psują życie. Na przykład, że nie bądź taka ku miłości, bo to tylko ci opaskę na oczach zakłada. Życie to nie jebajka. I mama nie pozwalała jej, i tata nie pozwalał jemu. Miłość to jest fiu-fiu. Mówię, kochani, ja mogę wam pomóc w tym, żeby pan zrozumiał, że żona nie jest, choć przyszli do mnie na terapię, bo są właśnie skłóceni, z zupełnie innej gliny. Ona właśnie jest z tej samej gliny, a pan może być jej najlepszym lekarzem, bo pan wie, jak to boli. A pani może być najlepszym lekarzem męża, bo pani wie, jak to boli. Pani, proszę pani oraz pan, każdy z was radził sobie z tym problemem. Niektóre środki zaradcze były świetne. Możesz teraz się podzielić tym środkiem zaradczym z żoną. Możesz się podzielić tym środkiem zaradczym z mężem. Niektóre środki zaradcze okazały się zupełnie koślawe i niczego szczęśliwego nie przyniosły. Możesz uczynić tę przestrogę mężowi. Możesz uczynić tę przestrogę żonie. No krótko mówiąc, wy możecie być autorami jednej książki mówiącej o tym, ile złego w historii rodziny i w naszym życiu zaczęła przynosić jakaś smutna matryca, toksyczna, pesymistyczna, co do idei życia. I możecie sobie bardzo pomagać. No, autorzy jednej książki zawsze się zaprzyjaźnią. A z przyjaźni to może nawet być miłość. Czyli czasami traktuję tych ludzi, jakby oni jeszcze się nie pobrali. Dlatego, że nie pobrali się na bazie jednej z dwóch centralnych intymności. Intymność psychologiczna, o czym się ludziom nie opowiada, wszystkim kolegom i koleżankom, że wyrosłam w takiej chorej matrycy. I intymność erotyczna, która powstanie. A oni cały ten kawałek, który może ich tak porwać do symbolicznego pisania wspólnej książki i wzajemnego doradztwa, po prostu ominęli. Więc w tym chcę tym ludziom pomóc. Czy mi się to spełnia w praktyce? No powiem państwu, że wzruszającym jest to, jak wiele osób jest na to gotowych. Jak wiele osób zaczyna wpierw od tego, co to złego robi mi żona, co to złego mąż mi robi, a potem zaczynają dumać nad tym, że ja zupełnie nieświadomie pogłębiam to, co od dziecka moja żona miała w tej swojej żonie. A ja myślę sobie w tym swoim mężu. Zaczynają się interesować właśnie tym, by zacząć sobie dawać. Często nie myśleli, że mają taki talent. Ja często bez kokieterii mówię, pan ma lepszy talent w kwestii, że mężczyźni, że kobiety psują życie mężczyznom albo że na odwrót. Macie lepszy talent niż ja, bo ja nie uczyłam się środków zaradczych w związku z takim przekonaniem. W każdym domu jest jakieś przekonanie, to negatywne. A potem jest też wiele tych pozytywnych. Także wy możecie sobie pomóc. Aż potem doszłam do tego, że to, co było naszym marzeniem, to, co było jakąś słabością, choćby tą niewinną, że jestem najmłodsza w domu i to mnie zakompleksia, że to właściwie wchodzi w zakres mojego sensu życia. Bo ja, która w dzieciństwie przeżywałam na przykład poczucie, że jestem za mało znacząca, to ja bardzo dużo wiem o tym poczuciu. Potem w młodości, na terenie szkoły, opanowywałam to, by być znaczącą, pozytywnie znaczącą. I byłam. Potem weszłam w rodzinę, wychodząc za mąż za swojego męża i mogłam się bać, kojarząc tę rodzinę z jedyną, którą świetnie znam, czyli ze swoją. Czy przypadkiem tu się nie powtórzy to, że będę nieznacząca? No to się patrzyłam na męża jak taki esbek, nie? Czy przypadkiem on nie powie wynieś śmieci, to znaczy, że do niego już nic nie znaczy. A on powiedział wynieś śmieci, bo naprawdę się spieszył do pracy i zaraz autobus mu uciekał. W dodatku mi wychodzi, że on z tym samym problemem wchodzi w małżeństwo. Czyli też się na mnie patrzy jak Özbek. Pomyślałam sobie, Boże, gdyby ci ludzie zrozumieli, że oni mają niesamowity talent, oni mają swój emocjonalny profesjonalizm, tak to nazywam, psychologiczny, w działce trudów bycia zakompleksionym. Widzieli to u mamy albo u taty, widzieli to u swoich przodków, widzieli to w swoim życiu, widzieli to w trudzie opanowywania tego. Myślę, że to jest nieprawdopodobna wiedza o życiu. I żeby oni z tego zrobili pożytek. Skoro mam tę wiedzę i mam obiekt, bo małżeństwa się dobierają też na bazie podobieństw, któremu mogę to dawać, wyniki tej wiedzy, pomóc mu, no to więcej szczęścia już mieć nie mogę. Gorzej, gdyby mój mąż tego, co jest moim talentem, nie potrzebował. Bo on absolutnie na przykład nie potrzebuje dowartościowywania. No i tak stoję w tym małżeństwie po nic. To, co jest moim największym talentem, mogę mu to dawać, a on ma to gdzieś. To dobrze, że twój mąż potrzebuje tego, co na własnej skórze doświadczałaś i czego ważność rozumiesz. To dobrze, że twoja żona potrzebuje tego, co na własnej skórze doświadczałeś i co naprawdę rozumiesz. Możesz się spełnić, tylko zacznij drugiej stronie dawać to, co dobrze wiesz, że jest ważne. Zacznij dawać to, co sama chciałabyś od niego dostawać. Jeśli obie strony zrobią to równocześnie, to obie strony będą szczęśliwe. Bo on pomoże tobie, a ty pomożesz jej w tym, w czym oboje jesteście praktycznymi profesjonalistami. Choć w innych rodzinach, w innych miastach się wychowywaliście. Jest to też taka terapia serdeczna dla przodków. Bo tak się patrzysz na tego tatę, na tą mamę, na tą babcię, dziadka. I im współczujesz, że sobie z tym nie poradzili. I jeszcze niektórzy strasznie pobłądzili. Nie ma tej agresji wobec przodków. A co jest wobec potomnych? Myśl, ktoś się za to do cholery musi wziąć. Biorę się ja i twoja mama. Nawzajem sobie będziemy w tym pomagać i ty będziesz rosnąć dziecko naprawdę już w domu, bez tej ciągnącej się matrycy od pokoleń, że życie to tylko praca, że kobiety szkodzą, że jesteś zerem, bo już naprawdę zbyt wiele złego to przynosiło przodkom i nam. Czyli dajesz coś tamtym, dajesz coś następnym, dajesz coś żonie i mężowi, a równocześnie dajesz coś sobie, bo naprawdę zyskasz poczucie wartości, jeśli będziesz większej, jeśli będziesz pierwszym rewolucjonistą w rodzinie, który wreszcie to zatrzyma, bo to już za długo się ciągnie, ta jakaś niezdrowa matryca. No i do takiej refleksji, takiej zadumy bardzo gorąco Państwa namawiam. Dziękuję za wysłuchanie.